Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Tydzień temu mieliśmy okazję rozpocząć serię nauczeń biblijnych pod tytułem Decyzje. I Mateusz mówił wtedy o historii Lota oraz Abrahama. O tym mianowicie, jak stanęli oni przed pewną decyzją, jak sama nazwa serii wskazuje. Mianowicie podróżowali oni razem, Lot oraz Abraham, i po pewnym czasie ich stada, ich dobytek stał się bardzo duży i stanęli przed decyzją, żeby rozdzielić się, żeby jeden poszedł na jedną ziemię, a drugi na drugą. No i Lot skierował się na to, co fizycznie wyglądało dla niego dobre, urodzajną ziemię, natomiast Abraham pozwolił mu podjąć decyzję i tym samym podjął taką duchową decyzję. To, czego z tej historii mogliśmy się nauczyć, to, że nie zawsze to, co wygląda dobrze dla naszych oczu fizycznie, jest dla nas dobre i błogosławione przez Boga. Wiara Abrahama skłoniła go do zamieszkania w ziemi, która wyglądała gorzej, ale rezultatem tego była wspaniała obietnica oraz błogosławieństwo Boga. Decyzje są nieodłącznym elementem naszej codzienności, chociaż może rzadko się o tym myśli. Jeżeli chodzi o te duchowe decyzje, na których dzisiaj chcielibyśmy się bardziej skupić i rozwinąć bardziej ten temat, można podzielić trochę bardziej na takie dwie kategorie. Mianowicie decyzje moralne i takie, które nie są moralne, może tak nazwijmy. Jeżeli chodzi o decyzje moralne, jako wierzący, chcemy, żeby naszym fundamentem, to do czego się kierujemy, była Biblia. Do tego sięgamy. Biblia mówi, co jest dobre, co jest złe. Bóg jasno określił swoje prawo w Starym Testamencie, a też w Nowym określa, co jest dobre, co jest właściwe, a co nie. Czy kłamstwo jest właściwe? Nie. Biblia jasno mówi, że nie. Jest też druga kategoria duchowych decyzji, mianowicie te, które właśnie nie są na tle moralnym. I tutaj pytanie na przykład, przykładem takiej decyzji, co kiedy stajemy przed decyzją, gdzie wybór nie jest dobry albo zły, mianowicie kogo poślubić, dokąd pojechać, dokąd pójść. To nie jest, żadna z nich nie jest decyzją dobra albo złe, ale to są pytania, na które czasami nie ma po prostu dobrej odpowiedzi. I tą drugą kategorię chciałbym troszeczkę dzisiaj rozszerzyć, patrząc się na historię Pawła w Dziejach Apostolskich. Historia Abrahama i Lota z przed tygodnia już trochę dotykała tego tematu. Dzisiaj właśnie go rozszerzymy o to. I chciałbym, żebyśmy skierowali się do rozdziału 16 Dziejów Apostolskich, ale jeszcze zanim... Tutaj, dobra. To może odrobinę kontekstu dla rozdziału 16. W rozdziale 15 czytamy, że apostoł Paweł zakończył swoją pierwszą podróż misyjną w mieście, które się nazywa Antiochia, gdzie leży w terenie dzisiejszej Turcji. Podczas tej podróży głosi Ewangelię o Jezusie i jego celem było tak naprawdę tworzenie nowego kościoła, głoszenie Ewangelii o Jezusie, który zmienił zresztą jego życie. I na końcu tego rozdziału 15 dowiadujemy się, że Paweł chciałby się udać na kolejną podróż i cel jego podróży jest taki, że odwiedźmy miasta z pierwszej podróży misyjnej. Zobaczmy, jak się mają bracia z kościołów. Jeżeli można mi pokazać mapkę, żeby właśnie troszeczkę tego kontekstu złapać bardziej. Tutaj jest mniej więcej mapa tego obszaru, po którym Paweł podróżował. I widać tutaj kilka strzałek. Nie widać może najlepiej tych kolorów, ale jest zaznaczona czerwony kolor oraz fioletowy, gdzie to jest pierwsza i druga podróż misjonarska. I tak jak wspomniałem, ta pierwsza podróż zakończyła się w Antiochii, tutaj po prawej stronie. I teraz, tak jak wspomniałem, Paweł i Sylas, o czym zaraz będziemy czytać, zaczynamy w Antiochii, gdzie Paweł zakończył pierwszą podróż i przez bardzo szeroki obszar będzie iść. Także jakbyśmy mogli się przejść teraz do rozdziału 16. Rozdział 16 Dziejów Apostolskich od wersetów 6 do 10. Zachęcam do otwarcia, jeżeli ktoś ma Biblię ze sobą. rozdział 16, wersety od 6 do 10. Przez Frygię i Galację przeszli nie głosząc słowa. Duch Święty powstrzymywał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Minęli zatem Myzję i doszli do Troady. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. Więc wracając jeszcze chwileczkę do kontekstu. Pierwsza podróż. Paweł przeszedł przez obszar, duży obszar, a jeszcze jakbyśmy mogli tę mapkę na chwileczkę pokazać. Paweł przeszedł przez obszar. Pierwsza podróż. Syrii i Cylicji. Długo, i tutaj ta czerwona strzałka, wydaje mi się, że tak, to podkreśla, gdzie tutaj był, w których kościołach. I ogólnie przebył ponad 500 kilometrów, więc widać, że to był człowiek, który dużo podróżował, ale też miał jasno postawiony cel i mocno pracował, żeby ten cel osiągnąć. I nasz fragment zaczyna się od tego, że Paweł przechodzi przez obszar Frygii i Galacji. Zmienia kierunek. Jeszcze jakbyśmy mogli tam, Kasiu, jeżeli moglibyśmy jeszcze tą mapkę pokazać. Przez obszar Frygii i Galacji. I chciałem zwrócić uwagę na pierwszą rzecz, że sama ta podróż, którą już tutaj przebył, to było 500 kilometrów i cel, jaki miał, to jest wzmacniać kościoły, które już dotychczas widział. To jest tutaj, Derbe i Listra. I coś, co mnie zastanawia, to że w tym miejscu, gdzie jest Antiochia Pizdyjska, to jest przypuszczenie, ale zobaczcie, że on idzie tutaj na północ, w innym kierunku niż dotychczas szedł w pierwszej podróży. Jest zmiana kierunku z jego strony. Zamiast iść do Perga na południe, w którym był wcześniej podczas pierwszej podróży, idzie na północ. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, co Paweł kieruje, że nagle zmienił kierunek. Myślę, że możemy zamknąć. Dzięki. Boże Słowo mówi, że Paweł, Duch Święty powstrzymał go od głoszenia Ewangelii. Paweł próbował iść do Bitynii, ale Duch Jezusa im w tym przeszkodził. W jaki sposób Duch im w tym przeszkodził? Boże Słowo nie mówi. Więc Paweł staje przed wyborem tak naprawdę, próbuje podjąć jedną decyzję, która duchowo nie jest zła ani dobra, próbuje iść w jedno miejsce, ale jest napisane, że Duch Święty go powstrzymuje. Nie wiemy jak. Zaraz potem, kiedy wydawać się może, że jest utknięty, Bóg daje mu pewną odpowiedź poprzez wizję. Pokazuje mu się Macedończyk we śnie, który prosi, a niektóry przykład nawet mówi, że błaga go Paweł, żeby przyszedł do nich i pomógł im. I Paweł i Sylas dochodzą do wniosku, że to Bóg i wzywa, żeby tam poszli i razem głosili dobrą nowinę. Więc czego możemy się z tego wszystkiego nauczyć? Paweł jest dla mnie takim bohaterem wiary, który myślę, że mając na uwadze, jaki Paweł w ogóle miał cel tej podróży, dla mnie jest, samo to mnie bardzo dużo uczy. Mianowicie w biznesie jest takie powiedzenie, jeżeli celujesz w nic, to zawsze w to trafisz. I to mam na celu tak naprawdę być zachętą, żeby ustawiać pewne cele. I Paweł, myślę, że też ma tutaj jasno ustawiony cel. Jego celem jest zachęcać, budować Boży Kościół. I dla mnie osobiście to jest bardzo, bardzo, bardzo zachęcające i inspirujące tak naprawdę, że Paweł ma jasno zdefiniowany cel, do którego dąży, żeby budować Boży Kościół. W swojej pierwszej podróży jedzie do miast, w których w ogóle nie było wierzących albo było ich mało. Paweł głosi Ewangelię. W tych miejscach tworzy się Kościół, tworzą się kościoły. I Paweł wraca do nich myślami. Trzeba ich odwiedzić. Jak oni się mają? Także dla mnie to jest przykład takiego po prostu myślenia o innych wierzących. To nie jest tak, że Paweł pojechał do nich, zostawił ich i niech już się jakoś tam trzymają. tylko Paweł dba o nich, Paweł o nich myśli. I to jest, myślę, pierwsza rzecz z samego kontekstu, którą możemy się o tym uczyć. Jaki był cel Pawła podróży? Nie wiem jak wy, ale kiedy ja jadę gdzieś podróż, raczej moim celem zwykle jest, żeby albo odpocząć od pracy, albo coś pozwiedzać, albo kogoś odwiedzić. I chociaż myślę, że nie ma w tym nic złego, a nie każdy z nas jest powołany, żeby tak jak Paweł jeździć i zakładać nowe kościoły, to jednak każdy z nas może się czegoś nauczyć tutaj od Pawła. Mianowicie, że Jezus i dobra nowina jest priorytetem jego życia. I decyzje, które on podejmuje, wynikają z tego. To nie jest tak, że Jezus jest dodatkiem w jego życiu. To nie jest tak, że on chodzi do kościoła raz w niedzielę i na tym polega jego chrześcijaństwo. Ale wszystkie decyzje, które on podejmuje, wynikają z tego, że Jezus Chrystus jest centrum jego życia. A drugie to po prostu troska o innych wierzących. Jak mogę ich zbudować? Jak mogę ich zachęcić? I jest napisane w kontekście w 15 rozdziale, że gdziekolwiek Paweł pojechał, to kościół był zbudowany. Ja myślę, że on tam nie jeździ po prostu i siedział i nic nie robił, tylko Paweł bardzo świadomie starał się budować Boży Kościół. Więc chrześcijańska dojrzałość cechuje się tym, dzieleniem Ewangelią oraz troską o innych wierzących, o Kościół i budowaniem ich wiary. Drugie, Bóg jest żywy i działa. Żyjemy w świecie, który na co dzień otaczają nas rzeczy żywe i martwe. I myślę, że żywe można bardzo prosto scharakteryzować tym, że się poruszają, że oddychają, że komunikują się w jakiś sposób. I my ludzie jesteśmy tego przykładem. Podejmujemy codziennie decyzje, ale również rośliny czy zwierzęta. Otacza nas świat żywy, ale nie tylko. Otaczają nas też rzeczy martwe. Krzesła, na których siedzimy, nie są żywe, nie podejmują żadnych decyzji, ale to my na nich siadamy. Nie komunikują się one, ani nie poruszają. I czytamy we fragmencie, że Paweł przeszedł przez region Frygii i Galacji i nie głosi tam Ewangelii, dlatego że Duch Święty powstrzymał go przed głoszeniem słowa. Co to znaczy? Być może ludzie, którzy tam głosili, byli wrogo nastawieni, więc Paweł nie głosił. Być może. W innych wersjach Dziejów Apostolskich możemy wyczytać, że Pawłowi nie obce było wrogie nastawienie ze strony innych wierzących, czy po prostu ze strony innych ludzi. I autor Dziejów używa tutaj wyrażenia, że Duch Święty go powstrzymał. Co dalej? Próbowali wejść do miasta Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im na to. W jaki sposób Duch nie pozwolił im? Znowu, może Bóg postawił na jego drodze jakichś ludzi. Może ktoś mu doradził. Może miał brak pokoju. Jego życie było zagrożone. Może samolot mu uciekł. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że wtedy nie było samolotów, żeby właśnie podróżować. Także dla mnie to jest też przykład tej pracy, o której mówiłem. Że podróż dla niego była długa. Długim procesem. I wreszcie Paweł otrzymał tą wizję. Duch Święty powstrzymał Pawła, a teraz nadał mu kierunek. Co dalej? Macedończyk, który prosił go, przyjdź do nas, potrzebujemy cię, błagać, przyjdź tutaj. I razem doszli do wniosku, że okej, Bóg ich wzywa. Myślę, że to stoi w takiej mocnej kontrze do dzisiejszego wierzenia. Jakiś czas temu miałem okazję poznać chłopaka, nazwijmy go Jacek, który chodził do nas na grupę młodzieżową i otwarcie mówił, że jest ateistą czy agnostykiem, w sumie nie pamiętam, ale wierzył, że no Bóg, może Bóg jest, może nie ma, ale Bóg stworzył świat i to jest tak, że nakręcił go jak zegarek i puścił i świat jest, i świat pędzi swoim własnym tempem. Bóg już nie ingeruje. Bóg w żaden sposób nie ingeruje w życie świata. I wiecie, myślę, że to może nawet czasami przysiągnąć do kościoła dzisiaj, tak jak tutaj jesteśmy. Okej, że Bóg stworzył świat, że czytamy o tych rzeczach w Biblii, które Bóg zrobił, o Jezusie, ale dzisiaj... dzisiaj już raczej nie. Kiedy patrzę na Boże Słowo, to dla mnie przesiąknięte jest Bożym działaniem. Kiedy Bóg kieruje swoim ludem. To widać w Starym Testamencie, zarówno kiedy Bóg prowadził Izrael do podejmowania decyzji, to widać jak wyprowadza ich z Egiptu, czy też jak szli do jakiejś walki, pytali, czy mam iść do walki, czy nie mam iść do walki. Bóg nie pozostawał bierny, ale dawał mi odpowiedź. I podobnie też w Nowym Testamencie, choć możemy przeczytać o Filipie, który jest też w Dziejach Apostolskich, który Duch mu powiedział, żeby się przyłączyć do kogoś. A największym przykładem, tak jak też Artur mówił podczas wieczerzy, jest Jezus Chrystus. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego śmierci mamy nowe życie. I tak naprawdę Jezus jest przykładem Boga, który zszedł do nas na ziemię, że Bóg jest i Bóg działa. Same imię Jahwe też, które czytamy w Biblii, Jahwe to jest ja jestem. Bóg jest. I Boga, którego ja widzę w Biblii, to jest Bóg, który działa. To nie jest Bóg, który jest bierny. Więc Bóg jest żywy i działa. I co za tym idzie? Chrześcijaństwo również jest wiarą w Boga, który działa też dzisiaj. I wreszcie przechodząc do tych decyzji. Próbując wejść w buty w Pawła, próbuję sobie wyobrazić, bardzo lubię, jednym z moich takich narzędzi do studiowania Bożego Słowa jest próba takiego wejścia w buty osoby, o której czytam, albo może jako pewna osoba z boku, obserwator. Starać się zrozumieć, o co w ogóle chodzi tutaj, z czym się zmaga dana osoba, w jakiej ona jest sytuacji, co tutaj tym kieruje. I wiecie, wyobrażam sobie Pawła, który udaje się na podróż i celem jest umacnianie wierzących i głoszenie Ewangelii. Coś dobrego. Odwiedza jeden kościół, drugi kościół, tak jak widzieliśmy przed chwilą tam na mapce, przesuwa się szlakiem pierwszej podróży misyjnej, teraz będąc na drugiej podróży misyjnej. I wreszcie Duch Święty raz go powstrzymuje przed głoszeniem w krainie i drugi raz przed podróżą do miasta Bitynii. No i co teraz? Paweł tak naprawdę ma dobry cel i chce zrobić coś dobrego, ale jest napisane, że Duch Święty go powstrzymał i co teraz? Jeżeli chodzi o te decyzje moralne, tak jak wspomniałem na początku, to dla nas wierzących Biblia jest autorytetem. Chcemy się jej mocno trzymać jako źródłem tego, co jest dobre, a co złe. Ale tutaj nie mamy do czynienia z decyzją, która jest dobra albo zła. Czy iść tu, czy iść gdzieś indziej. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że z tymi decyzjami i pytaniem Boga o drogę, jeżeli chodzi o te decyzje, to, że powstrzymanie Pawła przez Ducha Świętego jest poprzedzone Jezusem w centrum życia. Bo myślę, że niedobrym wnioskiem do wyciągnięcia by było tutaj pytać Pana Boga, Panie Boże, czy ja chcę Mercedesa, czy Forda, czy ja chcę to, czy to. Bo tutaj to jest poprzedzone tym, że Bóg jest w centrum życia Pawła i Paweł chce poprzez swoje decyzje oddać Jemu chwałę. Więc skąd wiedzieć, kiedy Duch Święty prowadzi? Myślę, że Boże Słowo daje wiele wskazówek na ten temat. Z samego tego fragmentu to jest to, że inni ludzie, myślę, że to jest jeden z tych źródeł, kiedy możemy wiedzieć, że Duch Święty prowadzi. Mianowicie Paweł miał wizję. Jeżeli pamiętacie, to podróżował z nim inny człowiek, jego współpracownik, Sylas. I teraz to nie jest tak, że Paweł opowiada Sylasowi tą jego historię. Słuchaj, miałem wizję Macedończyka i tak mówił, że musimy iść do niego. To nie jest tak, że Sylas stwierdził, że Paweł, co ty opowiadasz? Że ale mieliśmy iść na południe, mieliśmy iść do kościołów, a teraz zmieniasz plan, o co tutaj chodzi. Tylko Sylas usłyszał tą wizję i razem zgodnie doszli do wniosku, że okej, to w takim razie Pan Bóg najwyraźniej posyła nas do innego miejsca. Gdzie tutaj był pewien plan, ale Duch Święty pokazał tą wizję Pawłowi i to skłoniło też Sylasa, który potem, gdy usłyszał tą wizję, że okej, faktycznie, Pan Bóg nas posyła teraz tutaj. A nie, to jest po prostu wow, to jest taka wiara, która jest żywa, to jest dynamiczne, to jest na bieżąco. Drugie co, to tak jak już wspomniałem historię Filipa, to jest gdzie Duch Święty mówi. Mianowicie Duch Święty powiedział Filipowi, idź i przyłącz się do tego wozu. nie wiem jak wy, ale nie mam okazji słyszeć zbyt często Ducha Świętego, ale to jest coś, czego chciałbym więcej. Chciałbym widzieć więcej, jak Pan Bóg działa. I wreszcie trzeci sposób to jest pokój albo jego brak lub brak pokoju. Mianowicie, jeżeli Bóg, Duch Święty skłania do czegoś, to myślę, że Boże Słowo wskazuje na tym, że będziemy mieć pokój. Że będziemy mieć pokój, tak jak Jezus mówi. Trzeba jednak być ostrożnym, bo myślę, że tutaj można mieć wiele nadużyć. Na przestrzeni dziejów i na przestrzeni Kościoła bardzo, bardzo często się zdarzało, że pewne akcje były przypisywane Duchowi Świętemu, pomimo tego, że jasno stały w opozycji do tego, co było w Biblii. Ale jeżeli chodzi o te decyzje faktycznie, przykład może takiej historii. Jakiś czas temu ja z moją żoną staliśmy przed decyzją tego, żeby kupić mieszkanie. I zastanawialiśmy się, no bo nie jest to decyzja znowuż ani dobra, ani zła, ale no pytanie, Panie Boże, czy to jest to mieszkanie dla nas? Czy my mamy tutaj zamieszkać, czy nie tutaj? Mamy kupić, bo to wiecie, to jest kredyt, to nie są małe pieniądze. To jest trudna decyzja, to jest związanie na x lat, gdzie domyślam się, że większość z was już jest po tej decyzji, ale dla nas to jest jeszcze przed. I my chcemy pytać Pana Boga, no Panie Boże, czy to jest to miejsce dla nas, czy nie? Nie jest to decyzja dobra ani zła. Koniec końców ten brak pokoju, o którym wspomniałem, jakoś skłonił nas, że no nie, to nie jest to mieszkanie dla nas. Czy to była dobra decyzja? Nie wiem. Z perspektywy czasu nie wiem. Ale myślę, że Pan mógł w jakiś sposób, choćby przez to poczucie braku pokoju w tym przypadku, wskazać w jakiś sposób drogę. Bardzo poruszającym dla mnie przykładem jest też osoba Hudsona Taylora. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć o Hudsonie Taylorze, to bardzo polecam poczytać. Mianowicie jest to człowiek, który żył w XIX wieku i w wieku 21 lat wyjechał do Chin, żeby głosić tam Ewangelię. Tysiące ludzi się nawróciło. I to jest człowiek, który całe swoje życie poświęcił dla Jezusa. Bardzo duży przykład dla mnie. Ale wiecie, ta decyzja, czy pojechać do Chin, czy zostać w Anglii, to też nie jest coś, na co jest odpowiedź w Biblii. Czy mam zostać w Chinach, czy pojechać do Anglii? Biblia nie daje na to odpowiedzi. Więc, kiedy jesteś w jakiejś sytuacji, kiedy czujesz się, jakbyś utknął, to być może Bóg za tym stoi. Bóg może wskazać ci drogę, kiedy nie wiesz, jaką decyzję podjąć. Pytajmy Go, kochani, i módlmy się. Na zakończenie chciałbym tylko powiedzieć, że Bóg jest żywy i działa, kochani. Słowo Boże jest przesiąknięte tym działaniem. Nie wiem jak wy, ale ja chcę widzieć więcej Jego działań też dzisiaj, gdzie Kościół jest żywy, dynamiczny i prowadzony przez Ducha Świętego. Pomódl się na koniec. Ojcze, dzięki za Twojego Ducha Świętego. Za to, że nie pozostawiłeś nas samych, Panie Boże, jako swojego Kościoła, ale za to, że mamy cząstkę Ciebie w nas. Modlę się, daj nam, Panie Boże, mądrość i rozeznanie, żeby wiedzieć, Panie Boże, kiedy Ty kierujesz poprzez swojego Ducha Świętego. Dzięki Ci, Panie Boże, za ten przykład Pawła i za jego oddanie Tobie, z którego możemy się nauczyć, Panie Boże, że Ty działasz w swoim kościele, Ty żyjesz. I Panie Boże, możemy się też nauczyć tej dojrzałości. Modlę się, Panie Boże, pobłogosław swój Kościół i powierzamy Ci resztę też tego dnia. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.